Dzień dobry Państwu, zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Inwestowanie od podstaw. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to seria edukacyjna, kierowana do początkujących. Cykl będzie miał 11 odcinków, ukazujących się raz w miesiącu. Plan jest taki, by pomóc Państwu postawić pierwsze kroki w świecie inwestycji, ułatwiając dokonywanie pewnych wyborów i minimalizując ryzyko popełnienia typowych błędów. W pierwszym odcinku chcę opowiedzieć, od czego moim zdaniem należy to wszystko zacząć. W drugim i trzecim opowiem o podstawach analizy technicznej, a w czwartym i piątym o podstawach analizy fundamentalnej. Odcinek szósty będzie poświęcony dwóm głównym strategiom, inwestowaniu we wzrost i w wartość. W siódmym opowiem o konstruowaniu portfela według profilu ryzyka poszczególnych aktywów, w ósmym o wyborze horyzontu czasowego inwestycji, w dziewiątym o aspektach behawioralnych podejmowania decyzji w warunkach niepewności, a w dwóch ostatnich o inwestowaniu za pomocą kont IKE IKZE oraz o rywalizacji podejścia pasywnego i aktywnego. Cel tego cyklu jest taki, by po 11 odcinkach wiedzieć, jak poruszać się po giełdowym parkiecie i mieć solidny fundament do wypracowania własnego podejścia. W niektórych odcinkach będą pojawiać się komentarze praktyków rynkowych z domu maklerskiego Noble Securities, który jest partnerem tego cyklu. Zapraszam na pierwszy odcinek. Na podcast Inwestowanie od podstaw zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl. Partnerem podcastu jest Noble Securities. Na start zapraszam na krótką historię z życia wziętą. Z mojego życia. Otóż pierwsze kroki na rynkach finansowych postawiłem jeszcze na studiach. Nie były to akcje, tylko kontrakty terminowe na WIG20. Kolega z roku namówił mnie, by zrzucić się po 2000 zł, opłacić depozyt zabezpieczający i grać według systemu wybicia z progu zmienności, którego sygnały publikowane były wówczas co niedzielę na portalu eurobankier.pl. W niecałe 2 miesiące podwoiliśmy kapitał i każdego z nas było już stać na własny depozyt i granie na własny rachunek. Trwała hossa związana z deweloperką, więc przez kolejne tygodnie znowu zdołałem podwoić kapitał. Część zarobionych pieniędzy nawet wypłaciłem i kupiłem pierwszego laptopa marki Toshiba, a także nie pierwszą, ale do dziś ciepło przeze mnie wspominaną czarną koszulę marki House. Gdy WIG20 wszedł w fazę konsolidacji, każdą kolejną pozycję odwracałem niestety ze stratą i w ciągu kilku tygodni wyzerowałem konto i znów nie było mnie stać na depozyt. Na jakiś czas musiałem wziąć urlop od giełdy. Laptop i koszula wprawdzie zostały, ale najcenniejsze, co mi z tego wszystkiego zostało, to wiedza nabyta w czasie tego doświadczenia. Przez to, że ryzykowałem realne pieniądze, byłem naprawdę zaangażowany w to, co się dzieje na rynkach. Codziennie czytałem komentarze, sprawdzałem, jak zamykają się notowania w Azji i Stanach. Zacząłem nawet rozumieć eksperckie komentarze na zielonych stronach Rzeczpospolitej. Poczułem też, co to znaczy euforia po większych zarobkach, to znaczy, kiedy wydaje ci się, że już nigdy nie będziesz musiał pracować, bo zarabianie na futuresach to bułka z masłem. Nauczyłem się też, jak boli strata i jak ciężko przychodzi oddawanie kasy drugiej stronie rynku. Ponadto zobaczyłem też, że to, co o kontraktach terminowych mówili mi na wykładach, nie do końca pokrywało się z tym, czym handlowałem na rynku. Zmierzam tu do tego, że człowiek najlepiej uczy się przez doświadczenie. W obrazowy sposób pisała o tym amerykańska psycholożka Maria Konnikowa w książce pod tytułem Myśl jak pokerzysta. Autorka tłumaczy, że nasze umysły szybciej zapamiętują to, co wiąże się z realną stawką i z realnymi konsekwencjami. Szybciej zapamiętują to, co wiąże się z odczuwaniem prawdziwych emocji i co ma odczuwalny ciąg przyczynowo-skutkowy. Przykładowo, gdy w poniedziałek rano na otwarciu sesji będziesz do tyłu o kilka tysięcy złotych, bo w sobotę wybuchły potężne strajki w Japonii, to dobrze zapamiętasz lekcję, że spanie z otwartą pozycją to dość ryzykowny pomysł. W podręcznikach do finansów przeczytasz oczywiście, że luka na otwarciu sesji powoduje poślizg cenowy i dodatkowe koszty transakcyjne, ale moim zdaniem lekcja życiowa zapisze się w pamięci bardziej niż teoretyczna, książkowa wzmianka. Dlatego też dla wszystkich zaczynających giełdową przygodę mam prostą, choć mało popularną w branży radę. Jeśli chcesz się nauczyć inwestować, po prostu zacznij to robić. I od razu uspokajam, nie chodzi o to, by wykładać oszczędności życia i grać na kontraktach. Nie, można to zrobić na spokojnie, przy małym ryzyku i w kontrolowanych warunkach. Jak? Tu z pomocą przychodzi pewna metoda, zaproponowana kilka lat temu przez Grzegorza Zalewskiego w ramach letniej szkoły giełdowej i pod którą to metodą podpisuje się obiema rękami. Metoda ta nosi nazwę 3x3 i w skrócie polega na tym, by wybrać 3 spółki i zostać z nimi na najbliższe 3 miesiące. Co to oznacza w praktyce? Wybierz z polskiego rynku akcji samodzielnie 3 spółki. Podkreślam tutaj samodzielnie, bo w giełdowym rzemiośle chodzi właśnie o to, by wypracować swoje własne podejście, zamiast kierować się cudzymi wskazówkami. Wiem, że każdy z nas ma silną pokusę, by brzemię decyzji zrzucić na kogoś innego. Obawiamy się o swoje kompetencje, nie chcemy brać tej odpowiedzialności na siebie. Jest to zrozumiałe, ale w ramach metody 3x3 zalecam podejście: zrób to sam. Nie wiesz jak? Nic nie szkodzi. To są przecież początki. Na start możesz wybrać te 3 spółki, prawie na chybił trafił. Sugeruję jednak, by unikać 2 grup spółek. Pierwsza to WIG20, bo to duże podmioty, często o bardzo złożonych profilach działalności, których analiza może wymagać doktoratu, a liczba komunikatów i informacji na ich temat może być dla nowicjusza lekko przytłaczająca. Druga grupa to New Connect, czyli giełdowa czwarta liga, pełna emitentów, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Oczywiście są tam świetne firmy, ale ich selekcja to stąpanie po polu minowym. Tak więc sugeruję, by na start ograniczyć się do spółek z MWIG40 i SWIG80. Jest duża szansa, że trafimy tu na zdrową i analizowalną spółkę. Wspomniałem wcześniej, by ta selekcja była takim prawie chybił trafił. Mam przez to na myśli to, by w gronie tych 120 spółek poszukać takich, które w jakiś sposób wydają ci się znajome. Być może kupujesz buty w CCC, albo grasz w gry od 11 Bit Studios, albo na przykład latasz na wakacje z Rainbow Tours. A być może pracujesz w jednej z takich branż, albo w branży bardzo podobnej. Innymi słowy, im bardziej dana spółka wyda ci się znajoma, tym lepiej, bo łatwiej będzie ci zrozumieć jej biznes i śledzić jej poczynania przez zakładane 3 miesiące. A nawet jeśli żadna spółka nic ci kompletnie nie mówi, możesz zwyczajnie losować. Dla dodania odwagi przypominam, że 15 lat temu dziennikarze Pulsu Biznesu urządzili eksperyment, w którym mieszkanka warszawskiego zoo, szympansica Lucy, losowo wybierała spółki i rywalizowała z indeksami i zarządzającymi. Od razu dodam, że na start nie zakrzątaj sobie głowy analizą techniczną, analizą fundamentalną, wskaźnikami statystycznymi i finansowymi. Na to wszystko przyjdzie jeszcze pora. Gdy 3 spółki są już wybrane, Grzegorz Zalewski sugeruje, by zostać z nimi na 3 miesiące. Jego zdaniem nie ma od razu potrzeby kupowania ich akcji. Można to zrobić na sucho, czyli założyć sobie giełdowy dziennik, odnotować zakupy i przez wskazany okres starać się dowiedzieć o wybranych spółkach jak najwięcej i robić notatki. Chodzi tu o swego rodzaju analityczną dyscyplinę, czyli konsekwentne śledzenie tego, co w tych spółkach się dzieje. Mowa tu przede wszystkim o śledzeniu bieżących komunikatów z tych spółek, o analizie ich raportów wynikowych, o porównywaniu tych raportów z poprzednimi, a także, a może przede wszystkim, o sprawdzaniu, jak na to wszystko reaguje cena akcji. Wtedy możemy uchwycić pewne trendy, korelacje i cykliczności, co przybliży nas do wypracowania własnej strategii. Konsekwentne śledzenie spółek wymaga oczywiście nie lada dyscypliny. Myślę, że trzeba codziennie poświęcać na taki eksperyment od 15 minut do być może nawet godziny. Nie będzie to łatwe, zwłaszcza w tak przebodźcowanym świecie jak obecny i mam pewne obawy, że robienie tego na sucho, bez angażowania realnych pieniędzy, może być trudne. Wracam tu do mojej własnej historii z początku tego materiału. Człowiek najlepiej uczy się przez doświadczenie. Dlatego moim zdaniem warto na start poświęcić realne pieniądze i kupić te akcje. Moim zdaniem już kilkaset złotych wystarczy, by poczuć realne emocje, a przede wszystkim mieć motywację. Gdy w grę wchodzą prawdziwe kwoty, o wiele łatwiej przypomnisz sobie, by sprawdzić notowania, wejść w komunikaty i zrobić codzienną prasówkę. Gdy zobaczysz na rachunku większy zysk lub stratę, od razu przypomnisz sobie, by sprawdzić, co na rynku słychać. A być może od razu przekonasz się, że nie radzisz sobie ze stratami rzędu 5 czy 10% i giełda okaże się miejscem nie dla ciebie. Albo wręcz odwrotnie, wciągniesz się na całego i połkniesz inwestycyjnego bakcyla. Tak więc Musisz sam zdecydować. Jeśli dasz radę przez 3 miesiące poświęcać co najmniej 15 minut dziennie na analizę swoich spółek bez potrzeby angażowania pieniędzy, wystarczy transakcyjny dziennik i samodzielna symulacja. A jeśli nie dasz rady, pomyśl nad przeznaczeniem na ten cel niewielkiej kwoty. Przez niewielką rozumiem taką, na której stratę możesz sobie pozwolić w ramach swojego budżetu. Potraktuj to jak opłata za warsztaty giełdowe, które sam sobie organizujesz. Jeśli zdecydujesz się na drugą opcję, to będziesz oczywiście potrzebował rachunku maklerskiego. I tu chciałbym wspomnieć o trzech kluczowych kwestiach dotyczących wyboru takiego rachunku. Pierwsza i najważniejsza, rachunek zakładaj tylko u podmiotów, które mają zezwolenie KNF-u. Listę znajdziesz na stronie komisji, do której link jest w opisie tego podcastu. Druga sprawa to prowizje. Na start, bo mówimy tu o absolutnych początkach, nie jest to sprawa najwyższej wagi. To, czy to będzie 0,37 czy 0,38% wartości transakcji, nie ma większego znaczenia, bo na początku nie będziesz zawierał wielu transakcji, ale raptem 3. Żeby jednak nie ponosić zbędnych kosztów, warto na początek wybrać tego brokera, który nie pobiera opłat za samo prowadzenie rachunku. I kwestia trzecia. Na start nie ma się co skupiać na tym, czy dom maklerski oferuje nam 8 ofert kupna i sprzedaży, świetny skaner fundamentalny, czy dostęp do rynków zagranicznych. Żeby zacząć, a to jest tutaj najważniejsze, wystarczy podstawowy arkusz zleceń z jedną ofertą kupna i sprzedaży. Z czasem, gdy faktycznie świat inwestowania Cię wciągnie, potrzeby pojawią się same i wówczas będzie można przyjrzeć się ofertom bardziej szczegółowo, dokupić dodatkowe pakiety danych albo założyć konto u innego brokera, który akurat oferuje narzędzia, na których szczególnie nam zależy. Na start mogę śmiało polecić konto maklerskie u partnera tego odcinka, czyli Noble Securities. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest darmowe. Konto można założyć szybko i łatwo przez internet. Klient może liczyć na wsparcie osobistego opiekuna, a w darmowym pakiecie dostaje podstawowe narzędzia do składania zleceń i śledzenia rynku, zarówno z poziomu komputera, jak i smartfona. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany ofertą, to w opisie materiału jest link do strony partnera. Jeśli masz już wybrane 3 spółki, akcje kupione na papierze lub na rachunku, to powstaje pytanie, od czego zacząć analizę. Każda spółka notowana na giełdzie ma podstronę z relacjami inwestorskimi. Warto ją dokładnie przestudiować. Znajdziesz tam informacje o profilu działalności, strategii, o tym, kto jest największym udziałowcem, kto wchodzi w skład zarządu i tym podobne. Znajdziesz tu również bieżące komunikaty, które mogą mieć wpływ na cenę akcji i które spółka ma obowiązek publikować. Może to być komunikat na przykład o podpisanym dużym kontrakcie. Ponadto są tu również raporty okresowe, czyli cykliczne sprawozdania finansowe, które spółki mają obowiązek publikować w określonych terminach. To z nich dowiadujemy się, jaka jest kondycja firmy. Daty publikacji wyników są w kalendarium i warto te daty zapamiętać, bo często publikacja raportu ma istotny wpływ na notowania akcji. Innymi słowy, pod strony relacji inwestorskich trzech wybranych spółek warto od razu dodać do ulubionych zakładek, przestudiować i cyklicznie tam zaglądać. Szybko się przekonasz, że nie wszystkie spółki prowadzą relacje równie skrupulatnie, co również może być cenną wskazówką inwestycyjną, dlatego też należy korzystać z kilku źródeł informacji. Jeśli chcesz mieć wszystkie bieżące i okresowe komunikaty w jednym miejscu, warto skorzystać z ESPI, czyli elektronicznego systemu przekazywania informacji. Jest to wystandaryzowany system komunikatów nadzorowany przez KNF, udostępniony za darmo m.in. w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej. Można tu zobaczyć wszystkie komunikaty z danego dnia dla wszystkich spółek giełdowych albo wpisać w wyszukiwarkę naszą spółkę i znaleźć komunikaty tylko dla niej. Do tego zestawu warto dodać także serwis stuk.pl. Jest to agregat danych dotyczący przede wszystkim polskich spółek. Oprócz aktualnych notowań znajdziemy tu depesze agencji informacyjnych, komentarze analityków, a także masę przydatnych statystyk. Wystarczy w polu wyszukiwania wpisać nazwę spółki lub ticker i na jednej podstronie otrzymamy dostęp do notowań, podstawowych wskaźników finansowych, składu akcjonariatu, najnowszych wiadomości, a także do aplikacji ISPAG, która służy do analizy technicznej. Tu na chwilę się zatrzymam. ISPAG jest dostępny z poziomu strony internetowej, działa płynnie i daje dostęp do wystarczającej palety wskaźników pozwalających analizować wykres. Sam korzystam z tej aplikacji przy okazji opracowywania liczb dnia. To tu, w tym ISPAG-u, możemy sprawdzić, jakie trendy kształtują się w krótkim i długim terminie i czy na wskaźnikach pojawiły się jakieś ważne sygnały. Na początek sugeruję, by to wszystko przeklikać, sprawdzić nieznajome terminy i krok po kroku oswajać się z giełdowym warsztatem analizy technicznej. Dodam w tym miejscu, że notowania na stuku są opóźnione o 15 minut, więc reakcję kursu na jakiś komunikat czy wydarzenie dostaniemy z małym obsunięciem czasowym. Jeśli natomiast posiadasz rachunek maklerski, to będziesz miał notowania na bieżąco. Do tego wstępnego zestawu źródeł informacji proponuję jeszcze stronę biznesradar.pl. Serwis udostępnia m.in. dane finansowe spółek, dzięki czemu można w jednym miejscu zobaczyć, jak kształtuje się kondycja firmy na przestrzeni lat. Można tu analizować rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne, a także szeroki wachlarz wskaźników finansowych. Innymi słowy, to jest bardzo dobre miejsce na analizę fundamentalną. W wyszukiwarkę wpisujemy naszą spółkę, klikamy na analizę finansową, wybieramy okres i możemy analizować. Proponuję na przykład, by na start porównać, czy tendencja w przychodach ze sprzedaży pokrywa się z tendencją na wykresie notowań akcji. W ramach ćwiczeń można też zidentyfikować w danych finansowych jakieś jednorazowe skoki niektórych parametrów i spojrzeć w historię komunikatów i raportów, by sprawdzić, co się wówczas wydarzyło. Podobnie jak w przypadku Stuka, tak i tu sugeruję krok po kroku, cierpliwie studiować serwis, rozszyfrowywać nieznane terminy i dzięki temu oswajać się z warsztatem analizy fundamentalnej. Podsumowując, zestaw źródeł informacji dla początkującego inwestora to moim zdaniem podstrony relacji inwestorskich analizowanych spółek ESPI, Stuk.pl oraz Biznes Radar. Jako uzupełnienie dodałbym jeszcze kalendarium makroekonomiczne, dostępne m.in. na stronie macronext.pl. Dlaczego może się przydać? Dlatego, że czasem w spółkach nic się nie dzieje, a notowania i tak wykazują silniejsze ruchy. Może to być związane z globalnymi przepływami kapitału, które to z kolei często zależą właśnie od odczytów makro, takich jak na przykład inflacja, PKB czy dane o sprzedaży detalicznej. Myślę, że na start to wystarczy. Niech to będzie baza do zdobywania doświadczenia i wiedzy. Grunt to po prostu zacząć to robić i być w tym konsekwentny. Jeśli czegoś nie rozumiesz, zgłębiaj temat. Szukaj w sieci i w książkach. Bądź dociekliwy. Jak pisał Grzegorz Zalewski na swoim blogu, stań się filozofem rynku i zadawaj podstawowe pytanie. Dlaczego? Tu stawiam kropkę. W opisie tego podcastu znajdziecie Państwo linki do wszystkich prezentowanych stron i serwisów. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądały Wasze pierwsze kroki w świecie giełdowym, o ile oczywiście macie już takowe za sobą. Możecie też napisać, z jakich źródeł korzystacie na co dzień w analizie rynku i dlaczego. Za wszystkie komentarze z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnych materiałach.